Salon artystyczny.
Andrzej Żak,
Iwona Borowska.
Witamy serdecznie z wietrznego, jak słyszeliśmy przed chwilą, Sopotu. Co więcej, chmury się nad nim zbierają i to takie dosyć groźne. I to jest bardzo dobry powód, żeby się wybrać do kina na spektakl teatru, telewizji albo posłuchać słuchowiska. Trwa 18. Festiwal Dwa Teatry Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej i jak zwykle nasze stanowisko tutaj przy tym miejscu, w którym prezentowane są słuchowiska, czyli jak się wchodzi do multikina na pierwsze piętro, do końca jest Radio Gdańsk. A w Radiu Gdańsk nasi goście, tak miło się co roku spotykać, no nie powiem, że z wszystkimi od 18 lat, ale jednak bardzo długo. Andrzej Brzoska, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam słuchaczy Radia
Gdańsk. Dzisiaj po raz pierwszy miałam okazję mistrza realizacji zobaczyć za konsoletą. Taki był moment w hotelu Sheraton, kiedy braliśmy właściwie udział w jakimś takim wydarzeniu, bo to chyba trzeba tak powiedzieć, w spektaklu Lalek.
W transmisji na żywo.
W transmisji na żywo słuchowiska. Tam było troje realizatorów, z tego co widziałam.
Nie, reżyser, był jeden realizator, ale... Ale rzeczywiście, bo widzę, że tu jest trudność z określeniem, co to było i przyznam się szczerze, że ja też nie do końca potrafię zdefiniować, dlatego że oczekiwania były następujące, że na antenę będzie to słuchowisko po prostu, na antenie programu drugiego. Natomiast dla zgromadzonej publiczności będzie to rodzaj spektaklu. Wbrew może takiemu oglądowi dalekiemu, to są dwie sprzeczne jakby ze sobą historie, chociażby na płaszczyźnie gry aktorskiej, prawda? Inne techniki aktorskie są w studiu radiowym, inne są na scenie. Ale mając wspaniały zespół z Teatru Polskiego w Warszawie, jakoś udało nam się wypośrodkować i tak jak zebrałem opinie takie pochlebne, że ci, którzy widzieli to, byli usatysfakcjonowani, ale jednocześnie ci, którzy słyszeli to na antenie, a nawet ci, którzy słyszeli na zewnątrz budynku, bo była transmisja również koło fontanny dla przechodzących tam, dla zgromadzonych, ci także mieli jakąś satysfakcję, więc myślę, że tutaj powstała jakaś zupełnie nowa forma.
No tak, a myśmy to oglądali i słuchali jednocześnie i to rzeczywiście było ogromne wrażenie patrzeć po pierwsze na Dariusza Błaszczyka, który był takim dyrygentem, właściwie jakimś magikiem, guru
tak,
i on tam
czarował przestrzeń.
Patrzył, tu patrz mi w oczy, prawda, pokazywał, jak ci wojskowi w akcji tam coś grał. No i na aktorów, co my znamy z naszej kuchni radiowo-teatralnej, którzy stukali, przesuwali, nalewali, wypili kilka litrów wody, niby że gorzałki, prawda, i różne rzeczy robili na naszych oczach i na uszach, że tak powiem.
Tak, to budzi duże zainteresowanie, jak publiczność widzi, jak efekty powstają, jak my, no...
Nie wiem, czy zdradzę, ubieranie nieboszczyka bez ubierania nieboszczyka.
Na przykład, tak? Natomiast w dźwięku to wszystko jest.
Ale nieboszczyk był i leżał także, aktor.
I leżał ubierany.
I słyszałem, że to leżenie zrobiło też ogromne wrażenie, więc trzeba umieć leżeć, to nie jest takie proste.
Jest też z nami Maria Brzezińska z Radia Lublin. Witamy serdecznie. Dwa słuchowiska w konkursie w tym roku, laureatka tego festiwalu. Porozmawiamy o tych słuchowiskach. Myślę, że też troszkę o klimacie całej tej imprezy, bo na przykład razem braliśmy udział w takim pokazie, no to się z okiem kojarzy, a chodzi o uszy i to o parę uszu, prezentacji słuchowiska w technice binauralnej. Powoli się
uczenie, tak? Tak, ale
że dwoje uszu trzeba mieć, żeby słyszeć, ale też jakoś to się tak nagrywa, jak do każdego ucha osobno, tak?
Tak, tak. Ideą jest jakby przekazanie jakichś treści literackich tym, którzy słuchają na słuchawkach. Proszę zwrócić uwagę, że tłumy słuchają w tej chwili, w tramwaju, w metrze, w domu, no wszędzie się słucha, niemalże wszędzie słucha się w słuchawkach. I postanowiłem, że trzeba też tych ludzi w jakiś sposób, ich zainteresowania, estetykę zaspokoić. Jest taki system, który pozwala, jeżeli się słucha w słuchawkach, na wypełnienie przestrzeni wokół. Czyli słuchacz słuchający w słuchawkach ma dźwięki z przodu i z tyłu i nawet jak się skupi, to usłyszy i z góry i z dołu. Więc wykorzystuje się po prostu inteligentne, tak zwane inteligentne słuchanie, czyli udział mózgu w słuchaniu przez człowieka. I stąd słuchowisko, o którym mówimy, czyli kiedyś to wszystko zmieści się w mniejszej torebce.
Tak, Tamary Antoniewicz, Małgorzaty Wdowik, reżyseria. Było czuć młodość w tym słuchowisku, także w pewnej afabularności, takim eksperymentowaniu, prawda?
Tak, no to był
my wam
eksperyment,
powiemy, wejdziemy do głowy, do brzucha i co tak. mi zrobisz, jak ci na przykład poliżę ucho, bo ja się tak czułem.
Historia dotyczy jakby wprost dźwięku jego...
Głosu, wręcz głosu, oderwanego
jego
od osoby, gdzieś w chmurze.
Ale jednocześnie możliwości zapisu i możliwości wykasowania, możliwości skrócenia, wydłużenia i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to jest swego też rodzaju jakaś metafora szersza.
Też trochę dzisiejszych czasów, bo my w tej chmurze niby tam. Marysiu, jak ty odbierałaś to też, bo przecież słuchaliśmy to razem w dużym skupieniu i w słuchawkach.
Szczerze to powiem, że po kilkunastu minutach, może po dziesięciu, pomyślałam sobie, że ta audycja zajmuje bardzo moje uszy, natomiast nie zajmuje mojego umysłu ani serca. Nie trafiał do mnie tekst. Nie znalazłam tam żadnych emocji, a w końcówce ten poemat serbskiej poetki, tak, który się tam pojawia i są to takie wybory moralne jakby, że tym się nie przejmuj, tam to zostaw. To było miejscami ciekawe, miejscami banalne dla mnie, ale to musiałabym to udowodnić z tekstem po prostu w ręku.
Nie, to po prostu jest inaczej opowiedziana historia, tak. która jakby nie ma takich, nie kieruje się podstawowymi zasadami, że sztuka powinna mieć początek, środek i koniec.
Ale to nie o to mi chodzi, nie o to mi chodzi. Nawet absolutnie nie oczekiwałam początku, środka i końca. Oczekiwałam jakiejś innej metafory, innego poziomu tej opowieści, ale ja po prostu już jestem stara i może ja nie umiem już na tych falach odbierać, na których ta poetka nadaje i tutaj. Natomiast to, co powiedziałam już Andrzejowi, ja jestem zawsze wielką orędowniczką eksperymentów w sztuce. I tutaj w tym przypadku w sztuce dźwięku. I uważam, że to nie jest tylko zabawa, to nie jest tylko poszukiwanie, wymysł, ale to jest obowiązek jakiejkolwiek sztuki, żeby eksperymentować. Bo eksperymenty posuwają, z tego rodzi się postęp po prostu. I tutaj moje uczucia są ambiwalentne, jak powiedziałam, jeśli chodzi o tekst. Natomiast wydawała mi się ta technika tak odkrywcza, i tak ciekawa do słuchowisk, że ja bym natychmiast Białoszewskiego chciała zrobić z tą jego nadwrażliwością na dźwięk, zrobić właśnie w takiej technice. I wydaje mi się, że wprost czekałam na to, żeby się pojawiła taka technika, żeby Białoszewski zabrzmiał właśnie w tej technice.
Tak, właśnie, bo tu ta metoda realizacji niesie ze sobą nowe doznania estetyczne. One mogą być też bardzo agresywne, bo
jedna
ze słuchających w kinie nawet mówiła, że odczuwała strach jakiś taki bliskością dźwięku, bliskością głosu. Więc...
Ja może spróbuję wyjaśnić, że tak jak siedzimy w kinie, jest takie dobre, inwazyjne właśnie 3D i jakiś, nie wiem, statek w nas jedzie albo jakaś dzida leci i prosto w nasz nos, to jest słuchowe i znacznie silniejsze przez to wrażenie, bo jakoś słuch jest nieprzyzwyczajony do tego, że ktoś nam tak blisko, prawda, albo naokoło. Ja przynajmniej miałam takie wrażenie. Ale też bardzo duży jest, że tak powiem, duża możliwość odczuwania różnych warstw dźwiękowych, różnych odległości, kilku dźwięków, kilku tekstów naraz, które się absolutnie, nawet w stereo to by się częściowo zagłuszało, mózg by nie chwytał, a tutaj my chwytamy różne rzeczy równolegle, prawda? Przez tę właśnie chyba taką przestrzenność, plastyczność.
Ja tylko chcę powiedzieć, że będę ten temat drążył, bo to nie jest pierwsze nagranie tego typu, to nawet moi studenci takie nagrania robią. Ale chcę drążyć ten temat, dlatego że tak jak mówimy, eksperymentem może być udany, nieudany, ale trzeba jakby próbować szukać możliwości pewnej spójności tekstu z tymi doznaniami estetycznymi. No, trzeba drążyć, trzeba po prostu próbować. I ja ze swojej strony deklaruję, a nawet już mam na już coś tam w realizacji następnego, więc...
A to jest bardzo kosztowne i bardzo trudne technicznie? To się na głowie ustawia mikrofony, na makiecie głowy?
To czy... polega na, nie, na... Największa trudność to jest taka, że aktorzy, którzy mają określone, wypracowane techniki aktorskie pracy z mikrofonem, tu muszą nauczyć się jakby trochę od nowa, trochę inaczej to wygląda. I no, tu ciężar pracy z aktorami jest tutaj bardzo ważny. No i potem postprodukcja, dlatego że nie wszystkie dźwięki, które my mamy, a słowisko składa się i z muzyki przecież, i z efektów, i jeszcze z jakichś przetworzeń, nie wszystko jest dostępne w wymiarze binauralnym, więc trzeba jakoś sobie radzić z tym, no ale no zobaczymy. Jest to oczywiście bardziej skomplikowane, większy kłopot, chociaż z drugiej strony widzę przed tym znacznie większą szansę, porównując na przykład do systemu pięciogłośnikowego, bo pięciu głośników, tak nie każdy ma pięć głośników, więc tu jest problem. Słuchawki ma niemalże każdy po prostu, no w tej chwili jest taki boom, że aż po prostu grzech nie zainteresować się tymi, którzy słuchają w słuchawkach.
Także słuchowiska w technice binauralnej będą powstawały. Na pewno też będzie kontynuowana tradycja tych spektakli słuchowisk, czyli transmisji na żywo, prawda, z Teatru Polskiego. Myśmy tu mieli no, niebywałą okazję, żeby uczestniczyć w ramach festiwalu Dwa Teatry. I to jest chyba taki, nie wiem, no jak bieg olimpijski, co? Przebiec takie słuchowisko z aktorami, z reżyserem, ze wszystkim.
No to jest ogromny stres po pierwsze, bo to jest przecież na żywo. Jak coś nie wyjdzie, to wszyscy to usłyszą. Nie można poprawić. Mamy jeszcze do końca roku kilka takich spektakli w Teatrze Polskim. Najbliższe to będzie Żeglarz w reżyserii Jerzego Szejbala 16 września.
To już teraz my zapraszamy przed odbiorniki, bo to można po prostu
tak,
tego
posłuchać. W programie drugim o godzinie 12.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
Ja Andrzej
Brzoska, Dariusz Błaszczyk. Mamy nadzieję, reżyser tego spektaklu do nas dołączy w trakcie programu i nie zatrzymujemy, bo szef jak zawsze zajęty bardzo w czasie tego festiwalu. A Maria Brzezińska z nami zostaje i porozmawiamy teraz o jej słuchowiskach, które są prezentowane w tym konkursie i to są dwa słuchowiska poetyckie, czyli właśnie treści tam jest, tak powiem, gęstość ogromna. Pierwsze słuchowisko to są teksty Bohdana Zadury, częściowo przez niego też interpretowane, czytane, a drugie, które dopiero przed nami, to będzie ostatnia prezentacja na tym festiwalu, bardzo dziwne, to jest Andrzej Dąbrówka. I o tym autorze za chwilkę, ale zacznijmy od Zadury. To jest takie słuchowisko, bo to już było prezentowane, Dzień Języka Ojczystego, w którym trochę się, jak zawsze chyba u ciebie, dokument miesza z... właśnie z poezją, słuchowiskiem, metaforą i tak dalej, z tymi wszystkimi warstwami. I moja refleksja bardzo prosta, powiedziałabym prostacka, była taka, że jednak najlepiej poeta czyta swój tekst. Jakby się aktor nie starał. No, może są tacy, co nie, bo niektórzy wręcz nie chcą. Grzegorz Kwiatkowski na przykład odmawia, ale to jest zupełnie
inna
jakość.
Każdy go przepuszcza przez siebie, więc dlatego każda interpretacja będzie inna. Natomiast poeta jednak to napisał i chyba on najlepiej wie, o co mu chodziło. My doszukujemy się w tych tekstach różnych rzeczy.
Ja też lubię, jak autor czyta i nawet na początku audycji zarejestrowałam to, jak się staram o to, żeby autor przyjechał do mnie, ale on pracuje w Warszawie, czasami bywa w Puławach, ale nie mógł. Wyjeżdżał gdzieś za granicę, nie mógł się wtedy ze mną spotkać, już premiera była wyznaczona. Natomiast ja miałam u siebie w komputerze z kilku spotkań z Bohdanem jego wiersze z nowych tomów nagrane i po prostu je trzymałam w takim banku i pomyślałam, że wykorzystam je zapraszając właśnie aktorów. No, aktorom jest trudno, nie każdy chwyta myśl autora tak, nie każdy może ma taką nawet umiejętność. Po prostu potrzebni mi byli aktorzy w tym przypadku, kiedy nie mogłam zaprosić poety.
Nie, niektórzy są fenomenalni, są takie wiersze i takie interpretacje, że zapamiętujemy ten. Natomiast mówię, jest coś jeszcze, jakaś taka dziwna prawda w tym, jak autor, no przynajmniej Bohdan Zadura, prawda? On niby nie interpretując, on to po prostu tak czytał, a to jak to brzmiało. A kim jest Andrzej Dąbrówka, profesor?
Pan profesor Andrzej
Mediewista,
Dąbrówka, tak? Tak, jest mediewistą, ale z wykształcenia jest germanistą, znawcą literatury niderlandzkiej, tłumaczem literatury niderlandzkiej, w ogóle człowiekiem wszechstronnie utalentowanym. Kiedy nagrywałam pierwszą z audycji, czyli taką o biografii profesora, o jego zainteresowaniach, audycję, byłam w jego pracowni w Podkowie Leśnej i zobaczyłam zaczęty obraz na śladownictwo z Bruegla, który też profesor malował, ale przede wszystkim on fenomenalnie fotografuje i fotografuje swój ogród, rośliny w swoim ogrodzie, zjawiska przyrodnicze. Po prostu nie chce przejść obojętnie nad zjawiskami ulotnymi, przejściowymi.
Dziwi się światu.
Dziwi się światu.
Stąd
ten tytuł bardzo dziwne, ponieważ jest taki, tutaj łączy się często w jego wierszach ten element dociekliwości naukowej z talentem poety. I on, ja to zrobiłam w formie jakby takiego małego wykładu na konferencji naukowej, kiedy on mówi, że no proszę przyjrzeć się fuksji. Jakie ona ma kwiaty? Oczywiście to jest językiem poetyckim, ja tu w tej chwili streszczam. Potem jakiś tam pantofelek na końcu, on jest w ogóle biologicznie niepotrzebny, ale ona się stroi, ona jest tego i to wszystko jest bardzo dziwne. Dziwne są sople, kiedy jakoś łączą się razem i powstają nowe formy, dziwne są działania wiatru, dziwne są działania deszczu. Na przykład o tym, że wiatr czyta, to już słyszałam, bo wiatr przewraca strony, prawda, na tym, ale on napisał o deszczu, który czyta. Ja sobie wyobrażam, z czego się to wzięło. Był jakiś podwieczorek, została książka otwarta na stoliku, na werandzie, zaczął padać deszcz, który właśnie zmoczył te strony, po linijki i czytał, przewracał te strony i nie, między innymi właśnie jest taki utwór, ale jest to wyraz też ogromnej, no nie też, tylko przede wszystkim takiej uwagi dla świata, ale i czułości dla zjawisk przemijających. Mhm. Profesor wymyślił taki gatunek, fotowiersze, który zamieszczał na blogu, który przez kilka lat prowadził. I właśnie był szereg zdjęć i tekst po prostu do tego. To bardzo, bardzo ładne, bardzo barwne, ale te wiersze również funkcjonują bez obrazu.
Ale czasami nie trzeba tekstu, żeby z fotografii na przykład Andrzeja Wołkowa wyczytać po prostu to, że chodzi 100 razy w jedno miejsce i w końcu trafi mu się taka chwila, którą uwieczni. Ten moment, ta sekunda, to ułamek właściwie.
Ja myślę, że profesor ma taki codzienny obyczaj jakby oglądania swojego ogrodu. Zresztą ja wiem, bo wielu z nas, którzy mieszkamy w blokach, to też wylatujemy na balkon, żeby zobaczyć listek, czy podlać roślinkę, czy uszczknąć tam kawałek pelargonii. Słuchaj, jakiś atawizm jest też w oglądaniu takich.
A jak kiełkuje.
No takich najprostszych zjawisk właśnie dotyczących roślin, ale profesor ma także bardzo dużo czułości dla ludzi, dla bliskich. Jest taki piękny wiersz o matce, jak ona odchodziła. Tak delikatnie, tak jeszcze była rano, wyszła z łazienki tego i później mgnienie, już jej nie ma. I potem nawet takie na końcu zdanie o wnukach, że będą pewnie rzadko przychodzili na grób, bo tam nie ma Wi-Fi na cmentarzu. Jakieś takie.
Czytasz, przepuszczasz przez siebie, tak, wiersze i w momencie, kiedy to już się jakoś tak, nie wiem, skrystalizuje też w tobie, to już rozumiem, że nawet na pamięć znasz te teksty, zaczynasz układać audycje, jak ty mówisz, ja mówię słuchowiska, no bo to można i tak. Właściwie taka audycja literacka, ale...
Słuchowisko poetyckie.
Tak, o coś takiego.
Słuchowisko poetyckie. Bardziej to nazywam słuchowiskami, dlatego że bardzo też starannie staram się ułożyć nie tylko scenariusz, ale i takie sekwencje dźwięków, prawda? Żeby ten tekst nie był tylko ilustrowany muzyką, tylko miał no, taki sens, z którego potem powstaje jakby większa całość słuchowiskowa, prawda? Żeby to nie były tylko czytane wiersze. W przypadku Zadury to może było łatwiejsze, bo tam jest wiele wierszy niesłychanie ekspresywnych i dowcipnych, i zabawnych.
I tam był ten temat, prawda?
Tak, ten języka ojczystego, więc ten język reklam, z którego on się śmieje, ten jakieś napisy, które widzi po drodze, że...
Chwasty po prostu.
No, no między innymi. Między
dziwactwa, jakieś takie rakowe na nośle trochę, tak, ale tak, też naszej wyobraźni, bo już pamiętamy, co mamy skrzydełka, co ma skrzydełka, prawda, i nie jest ptaszkiem, co z siłą wodospadu uderza. Tak. Tak dalej. On wręcz z pewną nostalgią wspomina te dawne slogany reklamowe.
Tak, bo uważa, że w tej chwili się posuwamy w stronę reklam drastycznych, niesmacznych nawet, tak. I także przy tym słuchowisku, według tekstów Bogdana Zadury, było mi to łatwiej zrobić. Oczywiście nie są to wyłącznie teksty te śmieszne, tylko też bardzo głęboka refleksja na temat poezji, języka polskiego, polszczyzny, odpowiedzialności autora za polszczyznę. I tutaj Bogdan Zadura jest właśnie takim poetą, który ma głęboką świadomość odpowiedzialności, powiedziałabym nawet romantyczną świadomość odpowiedzialności pisarza za język. On sam kiedyś na spotkaniu użył takiego określenia, że on broni polszczyzny przez jej krytykę. Mhm. Więc to chciałam w audycji pokazać. No, i lubię, po prostu lubię te teksty i nigdy się nie zabieram za audycję, jak nie lubię tych tekstów, jakichkolwiek tekstów, bo mam prawo wyboru teraz, więc... Więc dopiero jak mnie coś porusza, to biorę się za to.
Jutro o 15:20 będzie można posłuchać bardzo dziwnych rzeczy, czyli słuchowiska bardzo dziwne, tak zatytułowanego, z tekstami Andrzeja Dąbrówki, tak? Czy tam jeszcze coś...
Tekstami Andrzeja Dąbrówki to czytają aktorzy, tutaj profesora nie ma i rzeczywiście są same teksty, ale one są takie słodkie, takie optymistyczne i takie uważne, no takie czułe. Ja bardzo lubię te wiersze.
To już teraz w imieniu autorki Marii Brzezińskiej i naszym zapraszamy wszystkich, gdyby ktoś... No 15:20 to nawet jak
nie
się
pracuje... Nie będzie
to...
mnie jutro, ale już zastąpi mnie koleżanka, tak, która przyjdzie na to spotkanie, ale audycja będzie jak najbardziej.
Ale oczywiście, że tak. Jutro od 10:00, tu jeszcze trwają cały czas prezentacje, jeszcze przed nami dzisiaj całe wesele do odsłuchania, ja to czuję, co słyszę, tak, do późnego wieczora, a jutro od 10:00 jeszcze będą prezentowane słuchowiska, także zapraszamy nieustannie i za moment wracamy do Państwa. Teraz krótka przerwa. I witamy kolejnych gości. Jest już z nami zapowiadany Dariusz Błaszczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Jest też pani Marta Kąsiel z Teatru Atelier, która już tutaj do nas przybiegła, żeby powiedzieć, co się będzie działo w tym tygodniu, kiedy skończy się Festiwal Dwa Teatry, bo to nastąpi. Co prawda dopiero jutro, ale nastąpi. Dariusz Błaszczyk prezentuje w swojej reżyserii dwa słuchowiska w konkursie w tym roku, ale my jesteśmy w tej chwili na gorąco pod wrażeniem spektaklu. No, będę
spektaklu
się upierała.
I spektaklu. Transmisji słuchowiska do drugiego programu Polskiego Radia na żywo.
Tak, Lalek Zbigniewa Herberta. To się odbyło w hotelu Sheraton, nie w Muszli, jak było zapowiadane, z powodów akustycznych i pewnie pogodowych i różnych. W każdym razie już od wczoraj wiedzieliśmy, że właśnie tam. I ja przyznaję, że mimo, że podziwiałam aktorów i cały czas na nich patrzyłam i skupiałam się, starałam na wszystkim i słuchać i patrzeć, to też nie mogłam się oprzeć, żeby nie patrzeć na pana. Jako na dyrygenta, demiurga, maga, alchemika. Nie wiem, jak to było, bo pan tworzył, jakby dyrygował muzyką, efektami, aktorami, wszystkim w tym momencie.
No wynika to może nie tyle z pajacowania mojego, tylko po prostu było bardzo mało czasu na realizację, bo po pierwsze ja się w tym projekcie znalazłem dosyć przypadkowo, bo tam ktoś zrezygnował i tak dalej, miałem zrobić coś zupełnie innego i musieliśmy skondensować działania, czyli jakby do tego też był dostosowany pomysł na to, jak to zrobić, jak z tym Lalkiem sobie poradzić. Mając tylu aktorów, ilu mamy, mimo że tam jest 30 głosów, no plus no mieliśmy bardzo mało prób i z aktorami, i z kompozytorem, więc no wtedy ja włączam swoje ruchy i jakby no ja jestem taką, znaczy no to jest, wydaje mi się, reżyser, prawda? Może po polsku to tak nie brzmi, ale direction to jest kierowanie, więc no jak ja słyszę, co tam ma być, to mniej więcej steruję, więc to trochę z tego może wynika. Na próbie było z tym wiele śmiechu na początku, bo
Oczywiście. Ale jakiś system znaków, nie? Troszkę to.
A, oczywiście. Nie, nie, no to jest.
Ja
to jest...
tak jak żołnierze w akcji specjalnej, nie? Tu tak, tak, oczy, tak, tu tak, stop, tak, tu tak.
Nie, nie, to wszystko jest opracowane, więc.
Ale ja panu powiem, że to bardzo uzupełniało to wszystko, co się działo tam no, w tej przestrzeni.
Przyznam
to,
się.
To pana kierowanie tym wszystkim.
Przyznam się państwu, że. No tak, przyznam się państwu, że kompozytor po całej akcji powiedział mi, wiesz, ale ja to jednak, wszystko mi się podobało, ale żałowałem, że ty nie byłeś jakby z nami w trakcie, nie machałeś łapami, tylko z tyłu, bo to wydaje mi się, że to była część performance'u. No, mi się wydaje, że jednak ludzie się powinni skupiać też na aktorach, bo tam też takie było zadanie, w końcu po to czytamy to na żywo, a przynajmniej częściowo na żywo, żeby aktorzy, no ale rzeczywiście akurat przy tym projekcie w związku z nagromadzeniem różnych elementów do ogarnięcia, no to musiałem się wspierać taką swoistą dyrygenturą.
Zbigniew Herbert i jego tekst Lalek dla radia pisany szalenie współcześnie dla mnie słuchowiskowo zabrzmiał, prawda? No nie wiem, może to jest kwestia też adaptacji, reżyserii.
Wie pani, bo ja oczywiście słyszałem realizację tego dramatu i też musiałem po pierwsze coś znaleźć dla siebie, jak do tego się po tylu latach jakby dotknąć tego tematu, a po drugie no jednak Herbert przewidział, że to jest sztuka na głosy, prawda, na pewną partyturę. I ja to też trochę tak potraktowałem, stąd może to dyrygowanie też trochę takie muzyczne, bo to nie chodzi tylko o muzykę, no bo ta muzyka to też były ambienty, różne takie szmery, brudy i tak dalej. No trochę to tak potraktowaliśmy, żeby ci i aktorzy, i cała sfera, ta dźwiękosfera i muzyka, żeby one no, mogły być potraktowane jako pewien utwór muzyczny i stąd też jakby no, to, co mi się podobało w tym projekcie, no a też było jakby takim pomysłem, no, który był chyba jedyną opcją, czyli że część, to co zresztą Herbert wymyślił, czyli że część zasadnicza tego słuchowiska to jest jakby tworzenie pewnego reportażu, prawda? Więc my pewnych rzeczy użyliśmy nagranych wcześniej, czyli tutaj były różne techniki też chodziło mi bardzo o to, żeby pokazać, jak to wygląda naprawdę, czyli że pewnych rzeczy w radio nie trzeba odgrywać na 100%, tylko je markować, prawda? I że markować można to trochę inaczej niż to jest w filmie czy na scenie. Poza tym, że mi się wydaje osobiście, że to wcale nie jest takie proste, na przykład granie aktora z nagraniem, bo to też jest kwestia pewnych time'ów, wyczucia takiego rytmu muzycznego i tak dalej, poziomów, więc tutaj to też było dla nas bardzo trudne zadanie, takie trudne w sensie wymagające i to był ciekawy performance, taki no można powiedzieć muzyczno-dźwiękowo-aktorski.
No ja przyglądałam się, jak Andrzej Mastalerz się wsłuchuje tam w to, jak idzie tło, idzie ścieżka, on też, to nagra chyba był jakiś stary magnetofon, który on tam pstrykał niby, że włącza nagranie, no to wszystko musiało
no
być.
No tak, chcieliśmy, żeby to wszystko się trzymało kupy, żeby to nie było tak wzięte ni stąd, ni zowąd, tylko rzeczywiście ta struktura była taka, że Andrzej Mastalerz będący tam reporterem, że on jakby odtwarza sobie materiały przez siebie nagrane, dogrywa swoje komentarze, a pewna zasadnicza część tego słuchowiska była taką retrospekcją, która była odgrywana na żywo i końcówka, zamknięcie tej klamry to było już jakby przenikanie się tych dwóch światów, czyli jakby zagęszczanie tej kompozycji, tej struktury. No, tak to było wymyślone.
Lalek, opowieść o zdarzeniu, które wstrząsnęło samym Zbigniewem Herbertem, kiedy był w takim miejscu, gdzie doszło do zamordowania młodego chłopaka z jakichś tam powodów, że dziewczyna nie dla niego
była. Właściwie powodów, prawda? Bo no to ta śmierć takiego, taka była absurdalna zupełnie. Więc.
Myśmy też słuchali już tutaj Ordonki, w pana reżyserii i pana razem z Antonim Winchem scenariusz, tak? Można powiedzieć scenariusz, jak to się często u pana zdarza, filmowy, który spełnił się jako...
No tu się akurat zdarzyło rzeczywiście, że on nie był filmowy w pojęciu dźwiękowym, tylko na początku
filmowy,
był wymyślony jako... Ten nasz cały research i prace były wymyślone jako praca nad scenariuszem filmowym, a w międzyczasie się okazało, że tam jakieś problemy będą czy coś, czy że to w ogóle nie powstanie i tą całą naszą obrazowość przerzuciliśmy na radio, które i tak było w zamierzeniu, takim pewnym etapem w dążeniu do obrazu, no ale też, no jak państwo słyszeli, no to tam dużo obrazów dźwiękowych też staraliśmy się wytworzyć.
No, Ordonka, czyli muzyczny w warstwie, prawda, archiwalnej, bo ich archiwalia i no, muzyka wykonywana na użytek tego, no i jednocześnie poruszający, bo cała ta historia jej no, drogi przez Związek Radziecki, przez Indie do
Palestyny, do Bejrutu. Tak.
Do Bejrutu i
no tutaj śmierć. To było takie rzeczywiście ciekawe zadanie znowu innego rodzaju, że Ordonka jest taką no, mega gwiazdą, prawda, to teraz jak Michael Jackson czy ktoś taki i że w każdym każdy ją zna, albo wydaje się każdemu, że ją zna, więc tutaj też musieliśmy się zmierzyć z pewnymi wyobrażeniami. Ja sobie myślałem o tym słuchowisku od jakiegoś już czasu, że po pierwsze myślałem, czy jest możliwe oddanie w dźwięku tego splendoru międzywojennej Warszawy, której nie ma. I tu było też trudność, bo tak, po pierwsze wiedzieliśmy, że aktorka, która zagra, musi być świetną aktorką, świetnie śpiewać. I jeszcze się jakoś miksować, bo tam momentami przepływają te, prawda, ta muzyka się moduluje, i czy jakby nasza aktorka, która śpiewa, nagle to się zamienia w oryginalne utwory Ordonki, więc to było też taka trudność, żeby po pierwsze tu zmieścić się w tym zadaniu, i tu Wiktoria Gorodecka, ja świetnie sobie dała radę, wydaje mi się, plus jakby no, jak odtworzyć ten taki klimat migotliwy tego międzywojennego miasta. Trzeba było wytworzyć pewne ambiencje, czy pewne klimaty kabaretów międzywojennych, teatrów międzywojennych. Tam też się musiały pojawić jakieś charakterystyczne głosy, bo i też imitowaliśmy Mieczysława Fogga i Fryderyka Jaroszego, więc to było dużo, dużo takich trudnych zadań. Już poza samym tym faktem, że całe to słuchowisko jest dosyć taką skomplikowaną narracją z przepływem między czasami i tak dalej, to wszystko jest takie dosyć pulsacyjne, prawda? Mm-hmm. I takie wręcz transowo, senno, majakowe. No ja to lubię takie historie, bo akurat no takie przepływanie między czasami i miejscami na świecie, no wydawało mi się, że ta podróż w czasie i przestrzeni będzie tutaj czymś ciekawym i też jakby postać Ordonki, która jest już znana, pozwalała nam na to, że nie musimy opowiadać tak od A do Z jej biografii, tylko że możemy się jakby w tą biografię wchodzić w różne miejsca i stworzyć taki kolaż, taką mozaikę.
To teraz już króciutko, bo to jeszcze będzie do posłuchania jutro o 11:00. Szostakowicz, Prokofiew, tekst Moniki Milewskiej, tak? Dzień, w którym umarł Prokofiew, czyli to już wiemy, 5 marca 1953 roku, nie tylko Prokofiew, ale i Józef Stalin tego dnia odeszli.
Tak. No to był akurat projekt, który ja dostałem w propozycji od Dwójki, bo ten scenariusz dostał drugą nagrodę w konkursie Dwójki z AX-u. No i pewnie dostałem jako osoba, która się interesuje dźwiękami, więc dostałem tutaj ten scenariusz do zrobienia, no bo po pierwsze to nie jest tylko i wyłącznie, znaczy zachwycił mnie w tym scenariuszu jakby punkt wyjścia, prawda, czyli że Szostakowicz, który chce uhonorować swojego przyjaciela i rywala przez całe życie w dniu jego śmierci, w dniu jego pogrzebu, okazuje się, że wchodzi do kwiaciarni i nie ma w całym Związku Radzieckim kwiatów, no bo w tym samym dniu umarł Stalin, jakby to jest punkt wyjścia, prawda. Natomiast to oczywiście to było dla mnie ciekawe i cały ten taki nacisk totalitarnego kraju na artystów i w ogóle ludzi, ale też bardzo był dla mnie ciekawy pewien pojedynek taki muzyczny, dwóch geniuszy, prawda, czyli Prokofiewa i Szostakowicza. I to jest i trochę w tych wspomnieniach Szostakowicza, że on jednak pokazuje tam trochę takiej swojej ludzkiej natury, że trochę takich no, małości czy nie małości, no po prostu oni rywalizowali ze sobą, czasami nawet ostro, ale też gdzieś tam w tle tego słuchowiska rozgrywa się pojedynek muzyczny, czyli na pewne motywy, na pewne sukcesy muzyczne jednego i drugiego kompozytora.
To jutro będzie można tego posłuchać. Dzień, w którym umarł Prokofiew. Tutaj jutro o 11:00.
Tak, ze świetną rolą zresztą Mariusza Bonaszewskiego, który to wszystko jakby spaja jako taki kręgosłup.
Program Drugi Polskiego Radia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję Dariusz bardzo. Błaszczyk. A teraz nie wiem, czy zechce pan z nami posłuchać, czy już pobiegnie, a potem sobie sprawdzić, co będzie w atelier. Pani Marto, zaczynacie kiedy? No w tym tygodniu, w czwartek zdaje się.
Tak,
już,
zaczynamy 5 lipca od 4 koncertów Marcina Januszkiewicza. Jest to artysta bardzo młody, związany z naszą sceną już w zasadzie od kilku lat, ponieważ on na początku występował w konkursie Pamiętajmy o Osieckiej, w zeszłym roku pojawił się w Wesołym Miasteczku, a teraz zaprezentuje swoje interpretacje piosenek naszej patronki Agnieszki Osieckiej po męsku. Są to bardzo nowoczesne interpretacje, więc jestem przekonana, że spodobają się naprawdę wszystkim. Są to znane utwory, między innymi Niech żyje bal, A ja wolę moją mamę, więc na pewno będzie bardzo zaskakująco. Potem na naszej scenie pojawi się po raz pierwszy Krystyna Prońko, więc też wszyscy z niecierpliwością czekamy. No i oczywiście premiera dramatyczna w reżyserii Andrzeja Hibnera Ochodlo. W tym roku będzie to Poniżej pasa. Jest to spektakl realizowany we współpracy z Częstochowskim Teatrem imienia Adama Mickiewicza. Na scenie Waldemar Cudzik, Michał Kula oraz Adam Halica. Muzyka tradycyjnie Adam Żuchowski. Jest to taki broadwayowski hit, trochę teatru absurdu, trochę Becketa, trochę nawet Kawki. Więc również zapowiada się tak tajemniczo. No i oczywiście w naszym repertuarze nie zabraknie takich stałych elementów, takich jak międzynarodowe spotkania z kulturą żydowską. W tym roku jest to już trzecia edycja tego żydowskiego festiwalu. Na scenie wtedy Andre Ochodlo, zespół Kroke, Maja Komorowska oraz wielu, wielu innych. Jak zawsze konkurs na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej, pamiętajmy o Osieckiej, jest to drugi sapocki etap. Na scenie wtedy jest 10 młodych artystów, każdy z nich prezentuje dwie interpretacje wybranych przez siebie utworów naszej patronki. Taką opieką artystyczną wtedy to wszystko obejmuje Jerzy Satanowski, prowadzi koncerty Magdalena Smalara. No i także, jeżeli już jesteśmy przy Jerzym Satanowskim, to jest wielki powrót jego dwóch spektakli muzycznych. Kasza na zdalnie sterowana na podstawie piosenek Piotra Bukartyka oraz zeszłoroczny hit Bar Makabr. No to już jest troszeczkę więcej śmiechu, troszeczkę bardziej na luzie. Są to spektakle uwielbiane przez naszą publiczność, więc także spodziewamy się dużego zainteresowania i no, coś zupełnie innego do tego, co będzie wcześniej. Również wielkie powroty, to znaczy tak jak zawsze będzie Piotr Machalica, on w tym roku z dwoma programami Pożegnanie z tytułem Stachura oraz to, co było w zeszłym roku, czyli Mój ulubiony młynarski. Oczywiście Hanna Banaszak, nasza stała artystka, która z nami współpracuje od wielu, wielu lat. W tym roku zobaczymy też Krystynę Jandę, która przygotowała taki spektakl, oratorium na podstawie tekstu Mirona Białoszewskiego, pamiętnik z Powstania Warszawskiego, a także Magda Umar. Więc zapowiada się naprawdę bardzo wiele.
No i Jan Tomaszewski jeszcze też, tak?
Tak, on wystąpi w Kaszanie zdalnie sterowanej.
Mhm. Także aż do 30 sierpnia trwa lato teatralne. My już teraz zapraszamy i zapraszamy też, jeszcze nie kończymy dziś, ale zapraszamy już teraz za tydzień do Salonu Artystycznego, gdzie Andre Hibner Ochodno osobiście opowie o przygotowywanej przez siebie premierze, o lecie teatralnym, na pewno już trochę też szerzej o spotkaniach z kulturą żydowską. Zaprezentujemy jakieś nagrania, także to za tydzień o zwykłej porze, czyli po 14, a teraz mam kapsułę czasu. Andrzeju, dla ciebie. Z Olsztyna. Przyjechali tutaj oczywiście realizatorzy słuchowiska olsztyńskiego, czyli Łukasz Staniszewski, autor, reżyserzy Marek Markiewicz i Jaromir Wroniszewski. Oni niestety błyskawicznie opuścili ten festiwal, ale udało nam się porozmawiać o ich słuchowisku Zachwyceni, które startuje w konkursie, więc słuchowisko rozdawali na płycie. Płytę już przekazałam, może kiedyś uda nam się też fragment zaprezentować, a teraz w kapsule czasowej ci właśnie twórcy z Olsztyna.
Radio Gdańsk. Z miłości do Pomorza.
Łukasz Staniszewski, autor i reżyserzy, Marek Markiewicz i Jaromir Wromiszewski, Zachwyceni, Polskie Radio Olsztyn. Witamy wysłanników Krainy Tysiąca Jezior tutaj nad morzem. I zacznijmy może od tytułu, bo to słowo ma tutaj zupełnie inne znaczenie od tego, które zwykliśmy mu przypisywać. A więc Zachwyceni. Autor odpowiada. Co znaczy w tym wypadku?
Też do końca nie mogę na to odpowiedzieć, ponieważ jest to słowo po części symboliczne, ale ono pojawiło się, to jest autentyczne słowo z dokumentów, z relacji dziennikarskiej z XIX wieku i było to określenie na ludzi, którzy przeżywali objawienia i powiem szczerze, że chyba lepszego określenia nie ma. Znaczy ja nie znalazłem i od razu wiedziałem, kiedy przeczytałem te tak zwane materiały archiwalne, że Zachwyceni będzie właściwym opisaniem tego, co się działo z tymi ludźmi.
Mówimy o objawieniu maryjnym w Gierszwałdzie, którego 140. rocznica była obchodzona. Z tej okazji powstało to słuchowisko, najpierw pana tekst i w słuchowisku są cytowane teksty właśnie lekarskie, opisy medyczne, bardzo precyzyjne, jak rozumiem, tych dziewczynek, które przeżyły to objawienie.
Tak, Kościół podszedł do tego bardzo, że tak powiem, rzetelnie. Sądzę, władze kościelne chciały wyeliminować jakiekolwiek wątpliwości w tej sprawie, czyli były też przeprowadzane badania lekarskie, tak jak tętno, kolor skóry był analizowany przez tamtejszych lekarzy, zaproszonych, wybranych i zaproszonych przez Kościół wtedy. I były te relacje spisywane, też to są autentyczne teksty XIX-wieczne.
No i teraz mamy do czynienia z objawieniem. To miało miejsce 140 lat temu. My z całą swoją nowoczesnością, świeckością, wątpliwościami do tego podchodzimy. Tak też panowie, mówię w liczbie mnogiej, bo z tej rozmowy tutaj po prezentacji słuchowiska wynikało, że właściwie wszyscy podeszliście do tego właśnie jak do czegoś, co trzeba swoją wątpliwością zbadać, przy całej świadomości, że są na tym świecie rzeczy, o którym nie śniło się filozofom i każdy w obliczu śmierci, tragedii albo zjawiska przyrody miał taki moment w swoim życiu, kiedy dotknął jakiejś innej strony, czegoś niewyjaśnionego, prawda? Chyba taki to jest punkt wyjścia.
No, każdy ma swoją historię, każdy ma swoje porachunki z Bogiem. Niektórzy mają to w poczuciu wielkiej miłości, niektórzy są w sporze. I chyba moim celem nie było odpowiadania na pytania, tylko próba doprowadzenia słuchaczy, słuchowiska do tego punktu, żeby sobie sami na te pytania wszystkie odpowiedzieli. A moim takim głównym celem pisarskim było to, ja zastanawiałem się bardzo mocno nad tym, jak tę historię opowiedzieć, bo mamy źródła kościelne, mamy mnóstwo opisów tych objawień, ale one nie pozostawiają żadnych wątpliwości, więc to nie jest literatura dla mnie jeszcze w tym momencie. To nie literatura, to przekazy, to relacje. A ja chciałem to zrobić jak najbardziej świecko, to znaczy normalnie, zwyczajnie, historia, której ja nie powiem jest tak i tak, im czuj to i to, wręcz odwrotnie. Mówimy tak, stało się coś ważnego, bardzo ważnego, o czym tysiące, setki tysięcy ludzi nie może zapomnieć, którzy, setki tysięcy ludzi wraca tam, żeby przeżyć coś, co tam się wydarzyło, bo to jakby ta energia tego miejsca wciąż tam jest, oddziałowuje na ludzi, nawet leczy. Także coś tam jest, a my mówimy, sprawdźcie to sami.
Uznaliśmy, że autor bardzo trafnie i bardzo właśnie współcześnie podszedł do tematu. Jesteśmy ludźmi świeckimi, jesteśmy bywalcami Gietrzwałdu, również przeżywamy na swój sposób bycie w tamtym miejscu. Widzimy, czym jest to dla tłumów, to się staje już naprawdę miejscem takiej turystyki, troszkę jednak religijnej też, autokary. Masa wiernych, ale przyjeżdżają tam z potrzeby serca i ducha. My po prostu zastanawialiśmy się, jak tę historię przekazać w sposób radiowy najtrafniej. Rozważaliśmy od strony technicznej, czy nagrywać to w studiu, czy nagrać te dialogi i całą sytuację gdzieś w plenerze. W końcu zdecydowaliśmy się na kompromis. Niektóre sceny są studyjne. Jest bardzo dużo scen plenerowych i dzisiaj, tak jak słuchałem tutaj, to stwierdzam, że bardzo nam to dobrze.
Jak zawsze wam się sprawdziło. I mam wrażenie, ale tu mogę się mylić, może macie takie świetne studia, że niektóre pomieszczenia też są prawdziwe.
Prawdziwe i myśmy po prostu robili inscenizację. Tam nie musieliśmy w pewnych scenach, nie wszędzie oczywiście, nie wiem, jest to najwiarygodniejsze po prostu. Aktorzy dobrze się czują w tak zwanych sytuacjach, kiedy nie musimy im opowiadać, co mają czuć i nie musimy im niczego sugerować, bo oni po prostu sami wiedzą. Wynika to z układu pomieszczenia, chociażby z mebli. Nie musimy dorabiać kroków.
Ale ta prawda jest, ona się przekłada. Ja to słyszałam, dlatego mówię, na plebanii ten pokój, prawda, to wszystko to było i odległość od mikrofonu, trochę i akustyka, i to jak trzasnęły drzwi i jak on o ten stół uderzył i jak po tej podłodze szedł. Ja już nie mówię o plenerze, kiedy czuję po prostu się jak w domu.
Myślę, że udało nam się te wszystkie klimaty przełożyć na język dźwięku. Tekst Łukasza bardzo precyzyjnie określał miejsca i stwarzał nastrój taki, który udało nam się odtworzyć w czasie realizacji, z czego jesteśmy zadowoleni, ponieważ odbiór tego słuchowiska jest jak najbardziej przychylny.
No i ta sytuacja chyba bardzo częsta dla nas dziś, spotkania osoby świeckiej, wątpiącej, niewierzącej, po traumie, niezręcznie czującej się w obecności księdza, w takiej właśnie przymusowej sytuacji bliskości z osobą duchowną, prawda?
Jest ten tekst przejawem mojej tęsknoty za spotkaniem z takim księdzem. Takiego to spotkania jeszcze w życiu nie miałem. Stworzyłem go sobie, bo dzięki temu, że piszę, to mogę sobie wymyślać ten świat na nowo i brakuje mi takiego duszpasterza o właśnie takim podejściu, czyli nienachalnym, który jeżeli próbuje coś nam powiedzieć, namówić na coś, to robi to w szalenie inteligentny i delikatny sposób.
No i jeszcze dziecko. Całej historii nie będziemy opowiadać, ale to zawsze i chwyta za serce i tworzy dramaturgię. Choroba dziecka, cud, na który czekamy. No to chyba bardzo ważne. I ten moment, który ja gratuluję, dla mnie najbardziej, jedne z najbardziej wstrząsających słów, jakie chyba w ogóle usłyszałam, w sensie dramaturgicznym. Mamusiu, już nie zdążysz policzyć. Pewnie nie dokładnie cytuję, ale to jest coś takiego, że... Proszę, aż mi, no, jak pan to wymyślił, nie wiem.
No, to właśnie, aż boję się powiedzieć, że sam nie wiem. No nie mogę wszystkiego mówić. Na pewno mogę tylko stwierdzić, że skoro dziewczynki w Gieczwałdzie wtedy, w XIX wieku, pod koniec XIX wieku odegrały główną rolę, więc musiał być ten motyw. Chciałem, żeby była jakaś rodzaj analogii, żeby gdzieś to się nakładały te tamte dziewczynki i ta dziewczynka o tej podobnej delikatności i też być może dzieci łatwiej się komunikują z tamtą stroną, więc może jakoś tak ta postać po prostu musiała być.
No jeszcze objawienie tego słuchowiska Iga Szozda, która zagrała właśnie rolę tej dziewczynki, fantastyczne dziecko, chyba troszkę młodsze od dziewczynek, które przeżywały objawienia. Słychać było jej obecność w pierwszej scenie.
Chociaż się nie odzywała, to niebywałe, ale tak.
To dla mnie to jedna z bardziej wzruszających scen w tym słuchowisku właśnie. I w oczach mam to dziecko, jak ono stoi, bo myśmy przecież to nagrywali właśnie w takich naturalnych warunkach. To dziecko podbiegło, jak się zatrzymało. Ja nie wiem, warto robić słuchowiska dla takich scen.
Żegnając się na czas jakiś, bo panowie niestety bardzo szybko opuszczają ten festiwal. Króciutko o tym, co na warsztacie, co w planach, co tam w Olsztynie, czy coś nagrywacie, piszecie.
No mieliśmy mniej więcej od pół roku audycję 4-godzinną nocną pod tytułem Noc ze słuchowiskiem. Mieliśmy okazję powtarzania naszego dorobku słuchowiskowego oraz zastanawiania się rozmów na temat słuchowisk. Fantastyczna rzecz, wprawdzie to jest nocna audycja, ale polecam każdemu takie nocne nasłuchiwanie różnych historii, pomijając to, że mamy festiwal i mamy jeszcze, okazuje się, platformę radiową, Radio DAB+, w którym można będzie słuchać też całego dorobku słuchowiskowego Polskiego Radia. To jest fantastyczna sprawa.
Z planami to jest tak, jak w tym przysłowiu, że no, człowiek może mieć plany. Ja skupiam się na pisaniu. Zdecydowanie jest to chyba najlepsze rozwiązanie. Mam zaplanowane premiery teatralne. Mam nadzieję, że dwie w tym roku. Walczę o to mocno i jeszcze mam kilka innych takich niespodzianek, ale to świat dowie się w swoim czasie, jak się uda. Dlatego jestem taki stanowany. Lubię po prostu, lubię pisać i robię to z dziką pasją, choć nie jest to zajęcie proste. Ale taki dzień jak dzisiaj, kiedy ten tekst już jest tak daleko ode mnie, kiedy nie mam, odrywa się, ja już tylko nie pamiętam, ja to napisałem, bardzo przyjemne zaskoczenie.
Fajnie by było przystąpić do jakiejś kolejnej produkcji, ale to jest uzależnione od środków finansowych, więc jeśli Rodzime Radio znajdzie fundusze na kolejną produkcję, z pewnością podejmiemy jakieś wyzwanie.
No i tak dobiegł końca salon artystyczny ze studia festiwalowego Festiwalu Dwa Teatry, 18. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Przed nami jeszcze kolejne słuchowiska dziś do późnego wieczora, bo taki ostatni akcent to będzie w dwóch częściach, a w trzech aktach wesele. Ja to czuję, ja to słyszę. Tutaj cały czas trwają prezentacje. Jutro od 10 rano ostatnie słuchowisko o 15:20, bardzo dziwne, o którym rozmawialiśmy z Marią Brzezińską.
Tak, no i jeszcze jutro też teatry dla dzieci.
Tak, radiowe, jutro tak, w Państwowej Galerii Sztuki teatry dla dzieci. No i oczywiście teatry telewizji są prezentowane. Jutro wielka gala. Dowiemy się, kto wygrał ten festiwal o 21:30. Konrad Mielnik w debacie kulturalnej na pewno o tym wszystkim opowie, a my się już żegnamy. Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Zapraszam.